Naszym gościem jest profesor Krzysztof Wirtenmajer, najbardziej utytułowany chyba z uczestników drugich spotkań podróżników i eksplorerów w Krakowie, który no, w bardzo barwny sposób opowiedział o rejonach, które zwykle się kojarzą w mapie jako bezbarwne, bo białe i z jednej i z drugiej strony. Panie profesorze, co pana tak pociąga w tych rejonach polarnych właśnie?
Pan, zawsze marzyłem o badaniach polarnych, dlatego jeszcze przed wojną czytałem książki, taką małe dziecko, a w czasie okupacji to właściwie było książki o dalekich podróżach, to były jednym z rzadkich przykładów, że można je było wyrwać oczywiście z tego strasznego, specjalnej sytuacji Polaków, która objęła Polskę w czasie okupacji niemieckiej. Po wojnie, jak zacząłem studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaprzyjaźniłem się z doktorem, a potem profesorem Siedleckim. Siedleckim pracowałem w jednym instytucie, na Świętej Anny, w instytucie, ówczesnym tak zwanym Zakładzie Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I ponieważ razem chodziliśmy na spinaczki zaczańskie, Siedleckim był znakomitym katernikiem, a przed wojną brał udział w czterech polarnych polskich wyprawach na Wyspę Niedźwiedzią, na terenach Pittsbergen dwukrotnie i na Grenlandię Zachodnią. Oczywiście był najbardziej przygotowanym do jakichkolwiek dalszych badań. W 1956 roku Polska przystąpiła do międzynarodowej imprezy nazwanej trzecim międzynarodowym rokiem polarnym. I Siedlecki został przez Polską Akademię Nauk wybrany na kierownika polskiej stacji na Spitsbergenie, która miała być zbudowana. I trzeba było ją rozpoznać, miejsce, a potem zbudować. W związku z tym Siedlecki wziął ze sobą czterech ludzi, mianowicie Piotrowskiego, znakomitego architekta, kolega, który był architektem, który miał budować stację, miał zaprojektować, zbudować stację, Kuczyńskiego, mojego kolegę z Krakowa, którym byłem zaprzyjaźniony, a który miał być organizatorem technicznym i był, też nazwisko Kuczyńskiego jest wielu ludziom znane, bo był organizator znakomitych wypraw, potem speleologiczny głównie, że razem myśmy chodzili po jaskiniach Tatrzańskich w tym czasie. Potem był meteorolog Rafałowski, który potem już więcej z nami nie pracował i byłem ja, jako geolog. Siedlecki sam geolog, oczywiście on nigdy jako organizator wypraw nie miał czasu na to, żeby zajmować się nauką. I musiał wszystko organizować i w ciągu roku, co było niebywale zupełnie stresem, prawda? Bardzo było trudno w ciągu roku przy ówczesnym zaopatrzeniu w Polsce, które było no, wyjątkowo trudne, a bardzo niewiele rzeczy mogliśmy kupić za granicę, zorganizować to wszystko. Pojechaliśmy na Spitsbergen w 1957 roku, byliśmy tam przez miesiąc, w 1956 roku. Byliśmy tam przez miesiąc i zbadaliśmy fiord Honsun, gdzie Siedlecki proponował budowanie polskiej stacji i znaleźliśmy miejsce, co się okazało bardzo dobre. Rok później, w 1957 roku, została tam zbudowana stacja polarna, która pracowała tam przez kilka lat, potem przez 10 lat była niezamieszkała przez Polaków, nie było odpowiednich funduszów na to, ale od 1978 roku w cyklu całorocznym pracuje do dnia jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk na Spitsbergenie. Otóż ja po tych pierwszych moich wyprawach zacząłem badać Spitsbergen i w ramach polskich wypraw i potem w ramach wypraw norweskich, kierowałem trzema norweskimi wyprawami, a potem polsko-amerykańskimi i wieloma innymi wyprawami, w sumie 13 wypraw na Spitsbergen. A w międzyczasie sam byłem na Grenlandii Wschodniej, nawiązawszy kontakty z geologami z Kopenhagi, ze Służby Geologicznej Grenlandii i tam porównywałem budowę geologiczną drugiej strony Oceanu Atlantyckiego. Zachodnia część, prawda? Patrząc na jakie są różnice, jakie podobieństwa. To było moim zainteresowaniem z uwagi na to, że wtedy rodziła się teoria powstawania oceanów przez dryf kontynentalny. Pierwszy o tym pisał Wegener, ale oczywiście dopiero badania amerykańskie na dnie oceanów potrafiły powiedzieć, jakie są mechanizmy tego ruchu, bo co do tego Wegener nie miał zupełnie jasnej roli. No i oczywiście zacząłem tak już ważne w tym.
Właśnie, bo mówi Pan bardzo dużo i o aspekcie naukowym tych wszystkich wypraw, a tak poza wszystkim to jest też, z tym spędzają dużo czasu, ludzie spędzają dużo czasu ze sobą w stacji czy na Spitsbergenie, czy na stacji na Antarktydzie. Jakieś przygody, anegdoty takie najciekawsze, które się zdarzyły właśnie podczas tych wypraw no, w niecodziennych warunkach w końcu, prawda, dla ludzi, którzy słuchają takich spotkania.
No, były przyjemne i były nieprzyjemne. Przyjemne dla samokrycia naukowe, bo to jest zawsze ciekawe, prawda? To zostaje na lata, to się publikuje na granicach czy w kraju i wszyscy to mają jako spuściznę z tego, co się nam robili. Nieprzyjemne były różne, bo oczywiście w czasie budowy stacji były warunki takie, że przy silnym opadzie śnieżnym czy przy silnych wiatrach nastąpiło często rozbicie całej struktury, łakanie tego wszystkiego, a zdarzały się wypadki. Ja miałem wypadek z moim kolegą Baranowskim. Mianowicie ulegliśmy zatruciu gazem z buty. I oczywiście to był gaz nietrujący, ale ponieważ byliśmy w takim małym obiekcie, małym budyneczku z ornitologów amerykańskich, atmosfera stała się gazowa, a nie tlenowa. W związku z tym obydwaj byliśmy nieprzytomni, znaleziono nas tam. Baranowski niestety nie wrócił do siebie, a jak Państwo widzą, do tej pory jeszcze żyje. Więc to trudno jest wytłumaczyć, to oczywiście mogą być kwestie odporności, kwestie jakichś miejsca. Ja spałem na dolnej pryczy, on spał na górnej, więc zachęć powinien być odwrotnie, bo ja powinienem być zatruty bardziej, ponieważ byłem, bo to nie ten gaz, ten propan był tam się cięższy od powietrza, no ale widocznie była wrażliwość może mniejsza w kierunku do Baranowskiego, który był na górnej pryczy, którego nie udało się uratować.
A jak Pan widzi, powiedzmy sobie, przyszłość, teraźniejszość polskiej obecności, chociażby na Antarktydzie czy na Spitsbergenie? Ja oczywiście nie pamiętam tego z własnego doświadczenia, ale jak się czyta o tym, to mam wrażenie, że tam właśnie w latach 70. 80. ta aktywność była dużo większa niż jest teraz, prawda?
Proszę Pana, wszystko zależy od tego, ile pieniędzy dostanie na badania. Dlatego, że w latach do 89. mieliśmy pieniądze, które Akademia otrzymywała, Akademia Nauk otrzymywała jako część budżetu rządowego. I oczywiście te pieniądze przyznane raz wystarczały na plan pięcioletni. Dużo się mówi dobrego i złego, raczej złego o tych planach pięcioletnich, ale jeśli chodzi o badania polarne, ja muszę powiedzieć same plusy. To była jedyna szansa, żeby właśnie takie badania daleko wykorzystać i wykonać. Poza tym wojsko nam pomagało. A wojsku trzeba było płacić. Oddelegowani chętnie tam jechali, dostawali mniej więcej diety, tak także z nas, prawda, ale mogli zobaczyć kogoś świata, co dla żołnierza zawodowego było niespecjalnie wyjątkiem. No i oczywiście rodziły się tam różne przyjaźnie i możliwości organizacji, więc to te pieniądze były. Potem się to zmieniło, ponieważ można było pieniądze uzyskać tylko na specjalne cele w postaci grantów i to są badania, to są granty niewielkie finansowe, które umożliwiają dopłynięcie tam, czy przelecenie tego rejonu i badania po pierwsze 2-3 miesięcy, ale utrzymanie stacji tu już jest poza granicą. Na szczęście stacje zostały zaliczone przez Komitet Badań Naukowych do specjalnej tak zwanej puli SPUB-u, specjalne urządzenia i stacje badawcze. I one te pieniądze do dziś otrzymały na podstawowe zagadnienia stacji, to znaczy na utrzymanie stacji, na remonty stacji, na opał stacji, na transport i stawiecki niewielkich rąbów. I my trzymamy te stacje, ponieważ na tej drogi w tym chwili zimuje 8 osób, może 10 maksymalnie, na Antarktydzie zimuje 10-12 osób. To jest grupa zimująca, tego wystarczająca. Nie są naukowcy, którzy prowadzą na przykład badania lodu, badania klimatyczne, badania wody, oceanu, blokują, biorą próbki dna, przeprowadzają badania botaniczne i tym podobne, które można w tą godzinę wykonać.
A pan kiedy ostatni raz był właśnie w tych rejonach polarnych?
Ja ostatnio byłem w 2002 roku na Spitsbergenie, a na Antarktydzie ostatni raz byłem w 2001 roku. To jest fantastyczne. No i to dla mnie się już skończyło. Ja miałem w tej chwili jeszcze sporo materiału do opracowania, ale już uważam na mości pochomieszczę.
Na zakończenie, jak pan ocenia w ogóle tą imprezę, to spotkania podróżników tutaj w Krakowie, jak się panu podobało, podoba?
Ja jestem zachwycony, tak duża ilość osób przyszła na zaraz o tej porze, późno już wieczorem i że tyle osób było zainteresowanych. Ja przecież pierwszy raz biorę udział w tym spotkaniu i jestem bardzo zdecydowany.
Dziękuję serdecznie.
Ja bym chciał zapytać o taki aspekt może osobisty. Chodzi mi o to, abstrahując od tego elementu naukowego pańskich wypraw, wyjazdów, chodzi mi o to, jakie to jest uczucie, żeby pan w ogóle przybliżyć odbiorców pańskich wykładów do uczucia, kiedy się jest w miejscu, w którym nie ma zbyt wielu ludzi lub ta liczba ludzi jest bardzo ograniczona, lub nawet gdy się jest w miejscu, w którym jeszcze wcześniej nikogo nie było. Jakie to uczucie po prostu?
No ja to bardzo dobrze znoszę. Nauczyłem się tej samotności na Spielbergenie, gdzie pracowałem ja samotnie przez tygodnie całe na lodowcach w czasie budowy stacji na Spielbergenie w 1957 roku. Wszyscy potrzebni byli na stacji. I mnie niechętnie się deski puszczał samotnego na wyprawy i bał się zawsze, że ja może nie wrócę. Więc ja jestem przyzwyczajony do samotności i bardzo mi dobrze. Od czasu do czasu wracam do grupy, tam najpierw jest mi miło, że spotykam kolegów, ale to samo, bo mam tak tydzień przy nagraniu. Nagranie nas było troszkę inaczej, ponieważ tam było świetnie zorganizowane, było doskonała obsługa helikopterowa, łącza radiowa codzienna, co jest ta kościoń, to wymaga ogromnego dopracowania. W tej chwili zawsze łatwiejsze z uwagi na satelity, prawda? Bez trudu można porozumieć się, że jest satelitarnie. Ale w tych czasach nie można nie było porozumieć poprzez górę, ponieważ był cień radiowy i byliśmy już 2-3 tygodnie bez łączności, bez kasy, nie wiedzieliśmy, co oni robią i kiedy przylecą, czy kiedy przypłyną do nas, żeby nas stamtąd zabrać. Dlatego ja uważam, że zależy to od człowieka i zależy od typu pracy. Geolog pracuje w terenie albo samotnie, albo w niewielkich grupach, dwóch czy osobowych. Grupa geologiczna składa się normalnie z trzech osób. Kierownik geolog i dwóch asystentów. Jeden zajmuje się sprzętem, transportem i tak dalej, a drugi ochroną. A to jest bardzo ważne. Kierownik nie ma czasu na gotowanie, ale on kocha myki. Ja bardzo lubiłem myśli zbiegarki. Do dziedzinia to lubię, ponieważ to był jedyny okres czasu na Antarktydzie czy na Spielbergenie i to mogą być ręce. Ponieważ jak się mieszka w namiocie na lodowcach, może nie ma myśli, prawda? Tego dnia mi też nie ma jak umyć. A poza tym to, że nie można pozbywać tego nadmuszczenia, który tu jest w tym dniu niekoniecznie, a temperatury są bardzo niskie. No więc oczywiście też kwestia, gdzie się wracała, tak? Bo jak grupa wracała do bazy, to wiem, gdzie i przerwę zabawa. Na przykład muzyka była, jeśli były panie do zabawy, to tańce były, prawda, i małe tam jakaś zabawa, bardzo kontrolowana przez kierownika, nie za dużo było tych różnych płynnych dodatków do tego wszystkiego, bo oczywiście to różnie bywa z różnych ludzi, ale tam przyłożę ze sobą po cichu taką butelczynę i nie jest dobrze, jeśli on samotnie pije, leci z kolegami. I to jest niewymyślone. Po pierwsze, na wyprawie, na lodowcach nie należy używać alkoholu. Jest to niebezpieczne, zwłaszcza przy dużym wysiłku. Tak się spinają, nie można tego robić. Natomiast jak się jest po paru dniach tam w fatalnej kondycji, sztorm, śnieżyca i tak dalej, się siedzi, to do kolacji, no ale tu sztyfy, nie widzę na szczęście.
No to dziękuję panu bardzo za takie rozwiązanie i spuentowanie.
Dziękuję.